Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita, a program realizuje Jerzy Sidorowicz. W studiu Gram Polskiego Radia Kielce witam zgromadzoną publiczność, a także polityków. A są dziś z nami, pozwolicie Państwo, że od Pani zaczniemy. Poseł Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Marcin Kornega, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wbiega do studia także Marek Kowalski z Nowoczesnej. Witamy wszystkich. W takim razie dziś dwa tematy. Pierwszy dotyczący programów Koalicji Europejskiej i Prawa i Sprawiedliwości na wybory do Parlamentu Europejskiego. Drugi dotyczący sytuacji w oświacie. Zaczynamy jednak od kwestii wyborów tych do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Europejska przedstawiła swój program europejski. Czy poza innym rozumieniem wartości europejskich coś różni program koalicji i program Prawa i Sprawiedliwości? To pytanie na samym początku skieruję do pani poseł Marii Zuby.
Panie redaktorze, szanowni państwo, kiedy wczytujemy się w program Prawa i Sprawiedliwości i te 12 punktów, które zostało opublikowane podczas naszej konwencji, wówczas każdy odczytuje tam jasno, że nasz program, nasz kierunek działań zarówno teraz w kampanii, jak i po wyborach do parlamentu, jak również do Parlamentu Europejskiego jest jeden: wartości oparte na rodzinie, rozwój gospodarczy, no i przede wszystkim dialog z polskim społeczeństwem i otwartość na oczekiwania polskiego społeczeństwa. Natomiast kiedy przybliżymy sobie Koalicji Europejskiej program, który tak naprawdę trudno jest ten program zdefiniować, bo nawet wczoraj w czasie swojej konwencji tak naprawdę nie poświęcili tej sprawie wiele czasu. Większość ich wypowiedzi była nakierowana na onych, już nie mówią Prawo i Sprawiedliwość, tylko oni, tak jakby dla nich kompleks Prawa i Sprawiedliwości był problemem największym. Natomiast nie artykułują, jakie kierunki chcą realizować. No, można by się domyśleć, że w tych wartościach, bo padło raz słowo, że będziemy wierni wartościom. Długo czekałam, żeby usłyszeć, jakim wartościom, czy tym, które były podwaliną utworzenia Unii Europejskiej, czy jakieś nowe będą wprowadzać. No i okazało się, że najczęściej przebijającym się hasłem to była LGBT i te wszystkie sprawy, które dla Polaków tak naprawdę nie znaczą wiele. My mamy świadomość, że dla nas powszechnie obowiązuje artykuł 18 Konstytucji i on nas zobowiązuje do budowania przyszłości polskiej rodziny. Na związku małżeńskim opartym na mężczyźni, który tworzą mężczyzna i niewiasta, i strzec ich praw i dbać o rozwój tej rodziny, bo rozwój rodziny, to rozwój gospodarczy, to jest pokój, a to był też jeden z fundamentalnych podstaw budowy Unii Europejskiej, zagwarantować pokój. Jeżeli zagwarantujemy pokój i bezpieczeństwo naszej rodzinie, jesteśmy przekonani, że to będzie skutkowało również ogólnym spokojem i bezpieczeństwem w Europie i na świecie. W związku z tym tutaj tych różnic jest wiele, aczkolwiek niełatwo tych różnic się dopatrzeć, bo nadal Koalicja Europejska nie mówi o swoim programie do Polaków. Mówi o suwerenności, ale budowanej w oparciu o zewnętrzne rządy, o rządy krajów Unii Europejskiej. Suwerenność to jest właśnie rozstrzyganie spraw narodu z narodem, który tą suwerenność swoją pojmuje według swoich zasad i chce, aby te jego zasady były właśnie suwerennie przestrzegane. Jeżeli my mówimy, że najważniejsze jest to, aby być przy podstawowym stoliku w Unii Europejskiej, to my mówimy, że nie zgadzamy się z tym, żeby były jakieś inne stoliki. W Unii Europejskiej my weszliśmy do krajów Unii Europejskiej, gdzie jest jeden stolik. Nie dzielimy Unii Europejskiej na stoliki i podstoliki. To jakieś nieporozumienie. To może Koalicja Europejska tak widzi, żeby właśnie tak jak dotychczas funkcjonować tylko i wyłącznie gdzieś na poboczu, dawać się poklepywać po ramieniu.
Pani poseł, merytorycznie może do Unii Europejskiej i do tego, co się tam robi.
I przytakiwać tym,
pan Marcin będzie miał oczywiście jeszcze swój głos, także proszę cię
i przytakiwać tym, którzy tam decydują o wszystkim. Tu głos w Unii Europejskiej powinien być przynależny dla wszystkich, a nie dla tych, którzy są silniejsi, mocniejsi, bo tak się uważają. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska i PSL, którzy przynależą do partii największej w Europie, tym w Unii Europejskiej, tym się chlubią i to poczytują sobie jako zaszczyt. Ale czy z tego coś mają? Po prostu są tylko i wyłącznie towarzysko usatysfakcjonowani, natomiast głosują tak, jak właśnie tego chcą ich koledzy z innych państw. Nie wsłuchują się w głosy Polaków, nie oczekują poparcia swojego stanowiska, czy które powinno wypływać z oczekiwań obywateli. To jest Marek w tym Kowalski. Momencie najlepszym przykładem jest Akta 2, Platforma Obywatelska i PSL, którzy na okrągło...
Pani poseł, wszyscy posłowie PSL-u głosowali przeciwko Akta 2. Mogłaby pani się dokształcić.
O swoich szacunku do spraw wolnościowych tak naprawdę dają się przetrącać swoim kolegom z partii tylko dlatego, żeby im się nie narazić. Podobna sytuacja, pakiet mobilny, który był długo dyskutowany i długo nasi transportowcy wyrażali swoje oczekiwania i pokazywali, na czym niebezpieczeństwo polega. Okazało się, że zostali sprzedani głosami Platformy PSL.
Oddajmy teraz głos Markowi Kowalskiemu, Nowoczesna.
Pierwsze to ze zdziwieniem słucham, jak pani poseł mówi o Konstytucji, a tak artykuł 10 też bym chciał przypomnieć, który mówi o trójpodziale władzy, ale to zostawmy sobie na teraz. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to ja powiem tak. Byłem w Anglii, kiedy było referendum, to nie, ale byłem tam wcześniej, kilka lat spędziłem. Wtedy, kiedy narastały nastroje antyeuropejskie i o tym, żeby Wielka Brytania opuściła wspólnotę. I co chciałbym przypomnieć, jakie tam główne argumenty były wtedy, tak? Poza tym, że, bo to jest akurat różnica, poza tym, że Brytyjczycy krzyczeli o finansowaniu Unii Europejskiej, że nie chcą płacić na Unię Europejską horrendalnych kosztów, co wiemy, że okazuje się, że będzie teraz trochę nieprawdziwe. Natomiast to jest ta różnica. Natomiast oni pokazywali w dużej mierze to, co pani poseł tutaj teraz mówiła o rozstrzyganiu spraw z narodem, czyli podnosili kwestie suwerenności sądów krajowych od europejskich. To jest ten problem, to pokazywanie inności Brytyjczyków od Unii Europejskiej, tego, że są oni tam w jakiś sposób uważają, że są lepsi, o tym głośno nie mówią. Natomiast tak cały czas to wygląda, tej tradycji brytyjskości, odmienności od Unii Europejskiej i tego, że oni są wyspiarzami. Ponadto były podnoszone kwestie też imigrantów, tak? Tylko, że tak jak u nas teraz rozmawiamy o imigrantach spoza Unii Europejskiej, tak dla Brytyjczyków chodziło tutaj przede wszystkim o nas, o imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej. I ja bym chciał właśnie przestrzec, tym różni się koalicja europejska od PiS-u, że my chcemy w tej Europie zostać. Możemy powiedzieć, że PiS śmiało mówi, że nie chce wychodzić z Europy, prawda? Bo to wszem i wobec słyszymy. Natomiast partia rządząca Wielkiej Brytanii i David Cameron też tak mówili. Natomiast podnosili takie argumenty, które podnosi teraz PiS, a to doprowadziło do tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Według mnie to są bardzo niebezpieczne argumenty. Powinniśmy się skupić na tym, żeby nasza pozycja w Unii Europejskiej była jak najsilniejsza. Jak rozmawiamy tutaj, pani poseł mówiła o tych stolikach, no to w momencie, w którym wchodzimy i będziemy krzyczeć, my nie chcemy dwóch stolików i przegramy to w głosowanie 27-1, czy wygramy, nie wiem, to zależy, z której strony się patrzy, to nic dobrego nie wnosi, tak? To nie możemy stać w kącie i krzyczeć, tylko trzeba rozmawiać. Na tym polega Unia Europejska i na tym różni się PiS od Koalicji Europejskiej.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Pan redaktor tutaj pyta o te dwa bloki, które są w tej chwili pokazywane jedynie w mediach, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska. Ja bym chciała przypomnieć, że tak w gruncie rzeczy od wielu lat trwa w Polsce wymiana. Jedni raz rządzą, drudzy rządzą później. Natomiast to są cały czas te same osoby. Przypomnę dzisiaj pani poseł, która tutaj z nami siedzi, przecież zajmowała wysokie stanowisko z rekomendacji Unii Wolności. Pan Jaki, który startuje z naszego okręgu, został posłem z Platformy Obywatelskiej, więc to są te same osoby, które tylko zmieniają partyjne ugrupowania i ewentualnie dopasowują sobie trochę programy. Chciałabym, żeby skończyć z tą retoryką, tą, którą dzisiaj pan redaktor narzuca, że są tylko dwa bloki, dwa ugrupowania w Polsce, bo tak nie jest. Jest też inna alternatywa i mam nadzieję, że media też będą o tym mówić. Chciałabym też jako reprezentantka Kukiz 15 powiedzieć to, o czym media w ogóle nie mówią ostatnio. Uważam, że to jest o wiele bardziej ważne niż porównywanie tych dwóch programów, które są w gruncie rzeczy bardzo podobne. To jest ustawa 447 w Stanach Zjednoczonych i chciałabym powiedzieć, że jako Kukiz 15 całym sercem popieramy Polonię, która protestowała w ubiegłym tygodniu przeciwko tej ustawie. Szukałam informacji w mediach publicznych w Polsce. Niestety media milczą na ten temat. Nie ma żadnych programów, nie ma żadnej dyskusji. Słyszymy tylko takie zapewnienia, że to nie jest dla Polski żadne zagrożenie. Więc powiem państwu jasno, jest to dla Polski olbrzymie zagrożenie i jeżeli będziemy w Parlamencie Europejskim, to na pewno będziemy pilnować tej sprawy, dlatego że uważam, że tutaj solidarność europejska w Parlamencie Europejskim powinna być taka, że wszystkie państwa w Europie powinny jasno zadeklarować, że po pierwsze, że Polska jest... nie jest w żaden sposób, nie przyczyniła się do II wojny światowej i jest ofiarą II wojny światowej, nie współodpowiada za Holokaust, co niestety przez ostatnie lata jest ciągle powtarzane, że to my, Polacy, jesteśmy za to współwinni i przypomnieć, że po wojnie zostało zawartych szereg umów, również ze Stanami Zjednoczonymi, które już zamknęły roszczenia żydowskie w stosunku do Polski. I nie powinno się do tego wracać. Więc kiedy słyszę, że przyjeżdżają do Polski czołowi amerykańscy politycy i mówią o tej sprawie, że ta sprawa jest niezałatwiona, to naprawdę to jest poważna sytuacja, dlatego że te żądania przekraczają budżet polski, roczny budżet polski. Więc jakbyśmy rzeczywiście zaczęli to spłacać, to nie wypłacimy się przez lata. Przypomnę, że od 1997 roku sukcesywnie oddajemy na mocy porozumienia mienie gminom żydowskim. I przecież to jest oddawane w tej chwili w Polsce. Natomiast ta ustawa 447 to chodzi o to, żeby oddać mienie bezspadkowe. To nigdzie na świecie nie ma takiego prawa. Jeżeli obywatel danego państwa umiera bezpotomnie, to jego majątek przechodzi na rzecz państwa. I nie może być na skarb państwa, nie może być inaczej, że w tej chwili organizacje amerykańskie, organizacje żydowskie będą chciały sięgać po ten spadek. Jest to niezgodne ze wszystkimi, absolutnie ze wszystkimi rozporządzeniami, z prawem, jakie obowiązuje. I jeżeli w Parlamencie Europejskim się o tym nie mówi, to jest błąd. Powinno się o tym mówić i to jest obrona polskich interesów, bo tu nie chodzi o milion złotych, nie chodzi o miliard złotych, tylko o bilion złotych. To jest olbrzymia kwota, której nie będziemy w stanie absolutnie spłacić. I jeszcze bym chciała jedną rzecz powiedzieć, bo odnoszę się do tego, jakie są nasze propozycje. Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu euro i chcielibyśmy wręcz, żeby to było takim mocnym punktem, żeby nie wprowadzać euro w Polsce. Z deklaracji na przykład Koalicji Obywatelskiej wiemy, że jeden z członków koalicji jest za, pani Lubnauer mówiła, że w ciągu następnych kilku lat, żeby w Polsce wprowadzić euro, czyli tak to jest wpisywanie się w tą narrację, którą na przykład pan prezydent Macron z Francji poddaje, żeby rozszerzać strefę euro. I bardzo ważnym tematem jest, który też jest pomijany przez obydwie strony, czyli to są kwestie azylowo-migracyjne. Od początku, kiedy powstaliśmy, naszym sztandarowym punktem było stop nielegalnej imigracji i stop tym rozporządzeniom, które Unia Europejska chciała nam narzucić, czyli rozmieszczania nielegalnych imigrantów na terenie Europy narzuconych kwot. Absolutnie się na to nie zgadzamy. Przypominam, że Polska jest krajem, który przyjął ponad milion osób z Ukrainy. Przecież na terenie Ukrainy w tej chwili toczy się wojna. I to w ogóle jakby nie jest brane pod uwagę przez zachodnie państwa, więc ta polityka migracyjna, myślę, że przez następne lata jest to jeden z głównych punktów, który powinien być poruszany, bo w tej chwili to jest mafia, która zwozi tych nielegalnych imigrantów do Europy i zobaczycie państwo, jaki to będzie olbrzymi problem. To już jest problem w krajach zachodnich, w Polsce na szczęście jeszcze nie, ale to wszystko przyjdzie do nas, dlatego że są pootwierane granice. Jak pojedziecie państwo na zachód, w Brukseli jest pięknie. Ostatnio pani Róża Thun, która tutaj siedziała dwa tygodnie temu, jechała hulajnogą po, już nie pamiętam po jakim mieście, ale za granicą, pokazując, że można jeździć na hulajnodze bez żadnego aresztowania i tak dalej. To było odnoszenie do polskiej sytuacji. Ale co widzieliśmy w tle? Widzieliśmy w tle uzbrojonych żołnierzy stojących na ulicy z bronią ostrą. To są takie standardy zachodnie i nie możemy absolutnie do tego dopuścić w Polsce.
Artur Gierada, Platforma Obywatelska. Dwa programy, czy niemalże jednakowe, czy kwestie wartości, czy coś jeszcze innego różni?
Ja trochę ze zdziwieniem słuchałem pani poseł Marii Zuby, która mówiła, że pewnie są te różnice, ale tych różnic nie widać, bo ja widzę ogromne różnice między wyborem właśnie Koalicją Europejską, a Prawem i Sprawiedliwością. Obydwie partie mają zupełnie inne programy, zupełnie inne wartości, zupełnie inną wizję Polski i Europy. I dzisiaj na pewno głosując za Prawem i Sprawiedliwością, no głosujemy za Polskę, która jest na marginesie Unii Europejskiej. Kiedy głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość, to bez wątpienia głosujemy również na słabszą, podzieloną Europę, Europę niezintegrowaną. Głosując na Koalicję Europejską, głosujemy na Europę i Polskę silną, taką Europę, która może konkurować na co dzień z Indiami, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi czy Rosją. Głosując również na Prawo i Sprawiedliwość, wiemy, że głosujemy na ludzi, którzy nie potrafią tam reprezentować naszych interesów i choćby widzimy to w perspektywie już tego budżetu, który debata nad nim się zaczyna, przyszłego budżetu Unii Europejskiej, gdzie mimo zwiększonej składki, na którą Polska się zgodziła, już po zapowiedziach pana premiera Morawieckiego ponad 20% pieniędzy ma spłynąć mniej niż to było w tym budżecie wynegocjowanym, przypomnę, przez Platformę Obywatelską, przez rząd Donalda Tuska. Dzisiaj rzeczywiście to są dwie zupełnie inne partie, zupełnie inaczej poruszające się po Europie, zupełnie inaczej widzące wizję Europy i wystarczy też spojrzeć dzisiaj z kim Prawo i Sprawiedliwość jest w koalicji w samym parlamencie Unii Europejskiej, jest z Brytyjczykami, no, którzy, wiemy, wyprowadzili Wielką Brytanię właśnie z Unii Europejskiej. To są dzisiaj partnerzy Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy zobaczymy, z kim się Jarosław Kaczyński spotyka w przeciągu ostatnich kilku dni, no to albo to jest pan Salvini z Włoch, bardzo negatywnie nastawiony do Unii Europejskiej, albo pani Melani, to jest przykład z tego tygodnia. Wcześniej, no, można powiedzieć, nacjonaliści hiszpańscy. Czekamy oczywiście tylko na jeszcze tutaj panią Le Pen, która jest finansowana z pieniędzy rosyjskich, a zresztą przypomnę, że pan Salvini też pokazywał się z koszulką na piersi z Putinem, a więc to jest kierunek typowo nie prozachodni, tylko prowschodni, dzisiaj, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, i ta partia na pewno nie jest za silną i zintegrowaną Unią Europejską. I teraz do każdego obywatela, bo o tym trzeba pamiętać. Znaczy, dzisiaj wybieramy, kto nas będzie reprezentował i kto również będzie widział Polskę, Europę, w jakiej wizji, ale dzisiaj, głosując na pewno za Platformą Obywatelską, głosujemy za silną Polską w silnej Europie. Głosując za Platformą Obywatelską, głosujemy również za tymi ludźmi, którzy będą potrafili wynegocjować dla nas duże środki finansowe. Głosując za Koalicją Obywatelską, głosujemy za wartościami, które na pewno dzisiaj w Polsce są łamane, a które Unia Europejska też wymaga, żeby w każdym kraju demokratycznym były przestrzegane. W końcu dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, znaczy, głosując za Koalicją Obywatelską, głosujemy za większymi pieniędzmi na RPO, większymi pieniędzmi na Polskę Wschodnią, a przypomnę, że zgodnie z zapowiedzią tego rządu, dokument, który też w naszym województwie już był konsultowany, te dwa programy, które trafiają do naszego województwa, mają być zmniejszone o 50%. A więc jeśli chcemy rzeczywiście dobrej przyszłości, dobrego wyboru, dobrych kandydatów, dobrej i silnej Europy i Polski w tej Europie, głosujmy na kandydatów Koalicji Europejskiej.
Marcin Kornega, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Panie redaktorze, w najbliższych wyborach europejskich Polska stanie przed wielkim wyborem. To jest bardzo ważny wybór dla Polaków. I to jest wybór pomiędzy tym, czy wybierzemy cywilizację turańską, w której wielki wódz prowadzi swoją hordę i nie patrząc na to, z jakimi ma do czynienia partnerami, idzie do przodu i przegrywa każdą jedną grę, w jakiej zagrał. Przecież to nieobecny, to nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to rząd Prawa i Sprawiedliwości obecnie negocjuje warunki nowej koperty europejskiej. I już wiemy, że na samą politykę spójności będzie o 20% mniej. To oznacza dla takich województw jak nasze największe straty. Z perspektywy takiego niedużego województwa jak województwo świętokrzyskie, każda złotówka, która trafi do tego województwa, to jest złotówka, która wyrównuje nasze szanse. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe, obiecując nam kraj mlekiem i miodem płynący. Minęło pół roku i nie dalej jak w zeszłym tygodniu odbywa się konferencja na temat inwestowania w Kielcach i dowiadujemy się od prezesa GUM-u, że oni będą się teraz uczyć, jak zminimalizować ryzyka przy powstaniu takiej inwestycji. Ja bym oczekiwał od kogoś, kto lokuje tutaj największą inwestycję, że on jest w stanie, skoro nie jest w stanie sam, jeżeli prezes mówi mi, że oni nigdy nie robili takiej inwestycji, oni się na tym nie znają, oni teraz będą badać, no to wiem, ja jak się na czymś nie znam, to wynajmuję firmę, która się na tym zna, która ma doświadczenie w lokowaniu tego typu inwestycji i to robię. I w ten sposób minimalizuję ryzyko. Nie próbuję się tego uczyć za publiczne pieniądze, które ta inwestycja są ogromne pieniądze. To ma być wielka przyszłość dla naszego województwa. Okazuje się, że nawet takiej prostej rzeczy Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi zrobić.
A w kwestii programów tych dwóch...
A w kwestii programów to jest zasadnicza różnica w sposobie myślenia o państwie. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło gigantyczny sukces. Przegrało 27-1. Przegrało jak na razie wszystkie głosowania w Unii Europejskiej. Nie osiągnęło żadnego z polskich celów. W związku z tym cały program Prawa i Sprawiedliwości na dzień dzisiejszy sprowadza się do programu Krowa Plus, Nauczyciel Minus. To jest kpina, żeby w czasie wyborów europejskich mówić o LGBT. Pani poseł wraca po raz kolejny do spraw światopoglądowych. Proszę mi pokazać,
Gdzie posłowie w Parlamencie Europejskim będą się tym zajmować? Proszę mi powiedzieć, co robili posłowie Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie lata w Parlamencie Europejskim? Bo ja panu mogę powiedzieć, co robili. Siedzieli w oślej ławce na marginesie Unii Europejskiej, nie mając żadnego wpływu na cokolwiek. Jeżeli posadzi pan na moim miejscu pana posła... I tu brakło mi... I tu pana posła Siekierskiego... To dowie się pan, co poseł Siekierski w komisji, jako szef Komisji Rolnictwa, zrobił dla Polski. Jasno, prosto i precyzyjnie. Bo to jest człowiek, który od wielu lat dba o to, żeby wspólnie z naszymi partnerami negocjować jak najlepsze warunki dla Polski. Dokładnie odwrotnie niż PiS. Dlatego, że PiS tylko w wersji deklaratywnej opowiada państwu o tym, jak to chce o was dbać. Jeżeli pomysłem PiS-u na wygranie wyborów jest Krowa Plus, no to ja życzę państwu powodzenia, bo to jest niestety tak, że PiS zachowuje się dzisiaj jak młody człowiek, który wchodzi do banku, kupuje mieszkanie na kredyt, kupuje samochód, kupuje dobry telefon, kupuje lodówkę, pralkę, po czym pierwszego dnia następnego miesiąca ze zdziwieniem dowiaduje się, że nie ma z czego żyć, bo jego pensja ledwie wystarcza na ten kredyt. Nic z tych rzeczy nie jest za darmo. Wszystkie te rzeczy są na kredyt i oczywiście... Ja bardzo się cieszę, że PiS postanowił nagle sobie przypomnieć o rolnikach w Polsce. Szkoda tylko, że pan minister Ardanowski, jak się spotykał z rolnikami, to uznał ich za ludzi, z którymi nie ma o czym rozmawiać, bo ich poziom intelektualny nie pozwala na jakiekolwiek negocjacje.
Do tych słów sygnalizowała wcześniej, chciała się odnieść pani poseł Maria Zuba, a za moment oddamy głos publiczności.
Ja, proszę państwa, jeżeli taki intelekt wysoki reprezentują obecni reprezentanci Polski w Unii Europejskiej z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to ja chciałam zapytać, dlaczego w okresie prezydencji, kiedy inne państwa, kiedy właśnie mieli ten zaszczyt obejmowania prezydencji, wynegocjowali dla swoich państw dodatkowe programy, które tak porównując do naszego program Polski Wschodniej, obejmowały na przykład wszystkie państwa będące, leżące nad Dunajem. Ponadto był program Wybrzeża Północnego, który był również przyjęty jako ekstra, gdzie za tym programem szły ogromne pieniądze na rozwój tych terenów. U nas był przygotowany program Karpaty i obejmował wszystkie państwa leżące, na terenie których położone są Karpaty. Nawet pan Tusk i jego koledzy nie zainteresowali się tym programem. Dziś musimy te zadania realizować z naszego budżetu. Mówią państwo o tym, że już wiadomo, że w polityce spójności otrzymamy mniej środków. Dobrze, jeżeli to wiecie państwo, to również powinniście wiedzieć, że to właśnie Platforma Obywatelska i PSL wyrazili zgodę na emigrację do Unii Europejskiej z południa przedstawicieli różnych państw. I że teraz tak naprawdę Berlin, Francja mają problemy z emigrantami, że oni teraz potrzebują na uporządkowanie tej polityki swojej zagospodarowania tych emigrantów dodatkowych środków. Nie kto inny, tylko obecni posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u podjęli decyzję, że to się odbędzie właśnie kosztem programu spójności. I w związku z tym, jeżeli jesteście państwo nadal zdania, że tutaj Platforma Obywatelska i PSL dobrze zarządza środkami i dobrze reprezentuje nasz naród w Unii Europejskiej, to proszę mi powiedzieć, dlaczego wobec tego nie wsłuchuje się w głos Polaków i nie żąda zwiększenia środków na rolnictwo, które to środki zostały wynegocjowane właśnie przy udziale PSL-u i SLD.
tylko dlatego, że wtedy bardzo zależało zarówno politykom SLD i PSL-u, żeby wciągnąć flagę na maszt Unii Europejskiej. I ta walka, która wówczas się toczyła, czy to ma Kwaśniewski, czy Miller tą flagę wciągnąć, to tak naprawdę przykryło problem rolnictwa w Polsce. I zgodziliście się wówczas na to, żeby przez lata polscy rolnicy dostawali ułamek tego, co dostają rolnicy niemieccy, francuscy i pozostali z innych państw Unii Europejskiej.
Marcin Kornega chce się odnieść do tych słów jednym zdaniem i publiczność za moment będzie miała głos.
Rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u zostawiliście kraj zadłużony. Dzisiaj deficyt naszego państwa jest najniższy.
Jesteśmy z jednej najszybciej zadłużających się krajów w Unii Europejskiej dzisiaj, pani poseł. No proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. My słuchamy spokojnie, ale
2018 był jedynym rokiem, 18, gdzie wzrost produktu krajowego brutto był w wysokości 5,1%, największy w Unii Europejskiej. I wy mówicie, że w Polsce nie poprawia się? Zapytajcie Polaków, idźcie na ulicę i zapytajcie Polaków.
Marcin Kornego, dosłownie jednym zdaniem, czas dla publiczności.
Ale pani poseł, po pierwsze, czy 3,5 roku rządzi Prawo i Sprawiedliwość? Czy Prawo i Sprawiedliwość obiecało rolnikom, że wyrówna im dopłaty? Czy wyrównało te dopłaty do dnia dzisiejszego?
I wyrównają.
Ale to jest nieprawda, 3,5 roku i nie zrobiliście w tej kwestii nic. Poza oczywiście tym, że udało wam się zamordować stadniny i jeszcze zrobić kilka innych ciekawych rzeczy w Polsce. I najważniejsze pytanie. Czy to rząd PO i PSL-u wynegocjował dla Polski wielokrotnie wyższy budżet niż obecna koperta, którą zaproponowało nam Prawo i Sprawiedliwość? To są proste pytania, proszę na nie odpowiedzieć. Bo ja nie wiem, czy ja od 4 lat, to my nadal rządzimy, bo ja bardzo chętnie rozliczę się z tych 4 lat, jeżeli ja będę uczestniczył w rządzie. Państwo rządzicie, nie zrobiliście nic. A nie
proszę nie mówić tutaj o zagwarantowanej kopercie, bo koperta jeszcze
pani poseł,
jest w
ja
tym
pani
momencie
nie przerywałem.
Negocjowana. Natomiast
ale ja pani nie przerywałem, pani
mówi
poseł.
Już w trybie dokonanym. Niech pan waży słowa.
Czas na głosy publiczności w pierwszym temacie.
To chyba.
Prosimy.
Jerzy Kenik, dzień dobry. Do pana Kowalskiego chciałem przypomnieć, bo być może pan zapomniał, bo nie wierzę, żeby pan nie wiedział, że nikt nie chce wychodzić z Unii Europejskiej. Natomiast Unia się rozpadnie, gdy się sama nie zmieni. To wasi koalicjanci wprowadzali nas do mentalnie azjatyckiej strefy wpływów. Musimy teraz z trudem z niej wychodzić. Także w Europie jesteśmy, byliśmy i będziemy, bo taka jest geografia. Natomiast Unia Europejska, jeśli się nie zmieni, to za chwilę jej nie będzie. Do pana Gierady. Silna Europa i strategia lizbońska. Mówi to panu coś? Z jednej strony silna Europa, pan mówi cały czas, że ma być, a z drugiej strony strategia lizbońska, zwana strategią 2000, uchwaloną w Lizbonie właśnie w 2000 roku. Ja przypomnę, za 10 lat od tego 2000 mieliśmy dogonić Stany Zjednoczone. W 2010 roku chłopaki się znowu zebrali i mówili, no teraz się nie udało, ale za następne 10 to na pewno. I co, w dalszym ciągu jesteśmy naprawdę bardzo daleko od tej Ameryki, więc daleko nam do tego, żebyśmy w ogóle byli silną Europą w ten sposób, jeśli się Unia Europejska nie zmieni. Akt 447. Tak, to jest najważniejszy problem w tej chwili, który jest poważnym problemem, którego w ogóle nikt nie zauważa. Ani opozycja, ani partia rządząca, nawet media, nawet polska agencja prasowa nie odnotowała żadnej notki na temat tych protestów, które Polonia organizowała w kilku czy w kilkunastu krajach Stanów Zjednoczonych. Nikt o tym się nie zająknął. Polityka imigracyjna. Proszę o jasną deklarację zarówno ze strony opozycji parlamentarnej, jak i partii rządzącej, co będzie się działo, ponieważ to jest akurat poziom Unii Europejskiej. Kwestia podejścia do imigracji. Przypomnę, że jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna. Za 3 dni będziemy mieli 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. To jest wielka tragedia, która się wydarzyła i w tej chwili nie wiemy nic więcej niż 3,5 roku temu, żeśmy wiedzieli. Pamiętam, jak żeśmy krzyczeli, weźcie Tuska, dajcie skrzynki. Tuska wzięli, teraz zaraz wraca, skrzynek nadal nie ma. Pani poseł, ja uważam, że to jest bardzo nie w porządku względem tych, którzy tam wtedy zginęli, szczególnie, że mamy tu wielkich Kielczan. No i co do oświaty, ja tylko dodam jedną rzecz, że tutaj jedna wielka schizofrenia jest w fundamentach. Albo mamy prawo oświatowe, albo mamy obowiązek edukacyjny.
Pora na kolejne głosy.
Proszę Państwa, padło pytanie na początku. Jak, która partia, jaki ma program, czym te programy się różnią? Ja bym apelował do słuchaczy, żeby przyjrzeć się, jak wyglądała działalność posłów europejskich jednej partii i drugiej. No jest PO w większości swoich posłów, jeżeli była jakakolwiek ustawa, która działała przeciwko interesom polskim, z reguły głosowała za taką ustawą. Także dla słuchaczy odpowiedź jest jasna. Można mieć zastrzeżenia do formy działania PiS-u, ale nie były to działania skierowane przeciwko Polsce. Jedna historia. Druga historia, wracają do tej ustawy 472. 447. Numerów nie pamiętam. Proszę Państwa, jedną dobrą stronę ma ta ustawa. Okazało się, że 3 miliony polskich obywateli, których zginęło, wśród tych 3 milionów polskich obywateli, Polaków, okazało się, że nie było ani jednego Polaka. To nie byli Polacy. A dlaczego nie prowadzi się tej samej klasyfikacji wśród rządzących? Dopiero do tyłu. I sobie odpowiedzcie na to pytanie. To było 3 miliony Polaków. Chyba, że tą klasyfikację przeniesiemy do czasów współczesnych. Dziękuję.
Czas na kolejne głosy ze strony publiczności.
Dzień dobry. Dwa zdania, proszę Państwa. Powiem Państwu tak. Słuchając tu przedstawicieli opozycji... Poko, nie wiem jak się teraz nazywasz, Koalicja Obywatelska, bo się różnie nazywają. Powiem Państwu szczerze, że no, trzeba uszy przecierać ze zdumienia, co wy mówicie. Ja tylko powiem Państwu tak. Wasi przedstawiciele w obecnym Parlamencie Europejskim, jak się zachowali? Jak się zachowali? Jak głosowali? Przeciwko Polsce i przeciwko Polakom. Pracownicy delegowani. Ostatnia ta odnośnie transportu w tej chwili, co się dzieje. Proszę Państwa, jeżeli my, Polacy, będziemy się poklepiwać z panem Macronem, z panią Merkelową, to my będziemy słabi. Polska musi być mocna. Jeżeli Polski nie będzie mocnej, to będziemy słabi w Europie. Jeżeli zagłosujecie Państwo na Koalicję Obywatelską, to jest dramat. Po prostu dramat. Ci ludzie nas mamią co chwilę. Mówią, że Polska się nie rozwija, jest utopia i tak dalej, a wręcz odwrotnie. Jeżeli zagłosujecie na Prawo i Sprawiedliwość, wygracie. Dziękuję.
Dziękujemy publiczności za zabranie głosu. I drugi temat już poniekąd także wywołany. Jak zakończy się spór między nauczycielami a nauczycielskimi związkami zawodowymi a rządem? Czy związkowców przekonają proponowana przez rząd znacząca podwyżka pensji w zamian za dłuższą pracę? Czy przystąpią jednak do strajku? Wiemy także, że na dziś, na godzinę 19 zaplanowano rozmowy ostatniej szansy między rządem a związkowcami. Marcin Kornaga, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Panie redaktorze, ja mam oczywiście szczerą nadzieję, że dzisiejsze rozmowy przyniosą pozytywny efekt, bo chyba nikt z nas nie życzy sobie strajku. Ale z drugiej strony też nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że nauczyciele... nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy. Rząd mówi, zaciągnęliśmy dodatkowe zobowiązania na wysokość 60 miliardów złotych, tak powiedział premier Morawiecki ostatnio, bo mówi o tym, że trzeba będzie stworzyć deficyt budżetowy na poziomie 2-3%, może 5, jeżeli te wybory potrwają dłużej i prezes, no bo nie policzyliśmy jeszcze programu ani 500, ani krowa plus, ani świnia plus. No ale jeżeli prezes się będzie rozwijał w tym tempie, w jakim się obecnie rozwija, to myślę, że może nam braknąć i 5, no może i Burak plus, nie wiem, tu publiczność jak zwykle wykazuje się wrodzonym intelektem.
Do rzeczy, panie Marcinie.
Do rzeczy. No, cały czas staramy się iść do rzeczy. Wie pan, ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że państwo polskie nie dba o nauczycieli. Nie dba z premedytacją, ponieważ to jest mała grupa zawodowa. Grupa zawodowa, która we wszystkich badaniach, które PiS robi, to jest grupa nielubiana przez większość społeczeństwa. W związku z tym nauczycielom można nie dać. I można myśleć krótkoterminowo, bo bardzo łatwo zapomina się o tym, że to właśnie dzięki tym ludziom nasze dzieci się kształcą. I nasze dzieci będą takie, jak nauczyciele, którzy je kształcą. Jeżeli nie mamy pieniędzy, ja rozumiem, że budżet nie jest z gumy. No ale... no muszą być jakieś priorytety. Jeżeli prezes Kaczyński, jeżeli prezesa Kaczyńskiego, co jest w ogóle fenomenem, bo to zwykły szary poseł, który wychodzi na mównicę i mówi, że ma jakąś piątkę, po czym okazuje się, że państwo polskie płaci za busy,
które są już piątką podobno teraz rządu, a nie Prawa i Sprawiedliwości, bo ja bym chciał wiedzieć na przykład, kto zapłacił za busy wojewody i pracowników wojewody, którzy jeżdżą, skoro to jest program prezesa Kaczyńskiego, czyli program PiS-u. To powinien za to zapłacić PiS, ale płaci za to państwo polskie z moich podatków. No to dla mnie to jest czysty przejaw skandalu. To jest właśnie przykład tego, czym jest cywilizacja turańska i to, w co wierzy prezes. Jest prezes, jego horda, a całe państwo musi być, zostać podporządkowane...
A o nauczycielach tutaj niewiele w pana wypowiedzi nadal. Ale,
bo nauczyciele są jednym z elementów tego całego układu. Ja nie jestem nauczycielem, myślę, że pani Magda powie o tym zdecydowanie więcej i bardziej merytorycznie, ale dla mnie jest rzeczą absolutnie nieakceptowalną sytuacja, w której prezes ma pieniądze na poboczne programy, a nie stać go na to, żeby zapłacić nauczycielom za ich uczciwą pracę.
Artur Gitada, Platforma Obywatelska.
Klub Platformy Obywatelskiej złoży wniosek o dymisję, o wotum nieufności w stosunku do pani minister Zalewskiej, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje ją wysłać do Brukseli, myśląc, że pozbędzie się pewnego rodzaju wizerunkowego problemu, ale tego problemu się nie pozbędzie, bo przez ostatnie lata, mimo nawoływań ze strony opozycji, ze strony wielu również rodziców, pani minister rujnowała polską szkołę. Dzisiaj rzeczywiście nauczyciele strajkują, ale trzeba pamiętać, że to nie jest tylko kwestia finansów. Dzisiaj szkoły są przepełnione, są podwójne roczniki, o wiele dłużej trwają lekcje. Lekcje WF-u znowu nie są tylko na salach gimnastycznych, ale również na korytarzach. Dodatkowo mamy fatalną podstawę programową i to wszystko właśnie się składa na komfort i pracy nauczycieli i komfort pracy i uczenia się naszych dzieci. Dzisiaj minister Zalewska w zasadzie się schowała przy tych negocjacjach, ale ja mam wrażenie, że rząd dzisiaj nie chce dojść do porozumienia z nauczycielami. I to najpierw próbował rozbić tą grupę poprzez rozbicie związkowe, stawiając na Solidarność, ale już sami działacze Solidarności się zorientowali, że nauczycieli nie mają po swojej stronie, że wszyscy są przy OPZ-cie i że wszyscy nie zgadzają się z linią Solidarności. Solidarność się wycofała. Już pan Duda nie miał wpływu na swoich działaczy tak dużego, jakby chciał. Ale kiedy te negocjacje w zeszłym tygodniu już wydawałoby się, że mogą dojść do porozumienia, kiedy nauczyciele już naprawdę byli blisko, żeby się zgodzić też ze swoich oczekiwań, wtedy nagle padły nowe propozycje. Wydłużenie czasu pracy. I szanowni państwo, ja nie mówię, że kwestia negocjacji reformy karty nauczyciela jest bezpodstawna, ale nie w takim momencie, nie w takiej atmosferze, kiedy obydwie strony mają wymierzone w siebie pistolety i dodatku jeszcze odbezpieczone. Znaczy dzisiaj ja sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę będzie chciało obrzydzić nauczycieli i poprzez strajk zobaczyć też, jaki wielki problem mają rodzice. To już widać w niektórych mediach reżimowych i dzisiaj mi przypomina to trochę analogiczną sytuację z dziećmi niepełnosprawnymi, które 40 dni protestowały w Sejmie. Wtedy były opluwane, byli opluwani ich rodzice, były wyciągane przeróżne, niezgodne z prawdą rzeczy. Te dzieci nie mogły wychodzić nawet na spacer, który był im utrudniany przed Sejm, mimo że przypomnę więźniom w więzieniu, taki spacer przysługuje. Mieli utrudniony dostęp do toalet i do kontaktu z innymi. W końcu po 40 dniach zdezerterowali. Ale dzisiaj jestem pewny, że nauczyciele to grupa, która jest w innej sytuacji, jest większa, nie zdezerteruje, a Prawu i Sprawiedliwości nie uda się obrzydzić nauczycieli, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy z nauczycielami i jesteśmy z naszymi dziećmi.
Magdalena Fogiel-Litwinek, czy te rozmowy zaplanowane na dziś, 19 godziny ostatniej szansy, przyniosą skutek? Strajk nie odbędzie się od jutra?
No, dzisiaj rozmowy mają się zacząć o godzinie 19. Oczywiście wszyscy, i nauczyciele, rodzice, uczniowie, każdy by chciał, żeby te rozmowy zakończyły się pozytywnie, żeby nauczyciele reprezentowani przez związki zawodowe z rządem się dogadali, bo przecież nikomu nie zależy na strajku. Chcielibyśmy, żeby nasze postulaty były spełnione. Natomiast chciałabym powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo, bardzo przykre, że od wielu lat, bo to nie jest tylko ostatni okres, jest realizowany szczególnie w mediach, taka poniżająca polityka wobec nauczycieli, polityka absolutnego kłamstwa. Bo ja przypomnę 2015 rok, panią minister Kluzik-Rostkowską, która mówiła w mediach jasno przed wyborami, nie jest czas teraz na negocjacje i tak dalej. 60% nauczycieli zarabia ponad 5 tysięcy. Zmieniły się rządy i rządzący mówią to samo. Czyli znowu widzimy w telewizji, widzimy w wiadomościach jakieś wirtualne cyfry, które pokazują, że nauczyciele zarabiają olbrzymie pieniądze, natomiast jak nauczyciele pokazują swoje paski z wypłaty, to te kwoty są o połowę mniejsze. Więc jest taka polityka medialna pokazywania, że naprawdę nauczyciele dużo zarabiają i nie wiadomo, czego chcą. Ja powiem skromnie w imieniu nauczycieli, bo tutaj jest ta propozycja rządu, że za ileś tam lat 8 tysięcy. My jesteśmy skromnymi ludźmi, chcemy teraz 1000 zł, a nie gruszki na wierzbie za kilka lat. Bo to, co będzie za 5 czy 10 lat, to każdy może wszystko obiecać. Zarabiamy naprawdę bardzo, bardzo mało. Poza tym część naszych postulatów jest już spełniona, za co też dziękuję. Są to postulaty, które zostają teraz spełnione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a są to zmiany, które sami państwo, sam Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła. Czyli straszna biurokracja w szkole, tworzenie nie wiadomo jakichś tysiąca nowych regulaminów, przepisów i tak dalej. W tej chwili znowu się z tego Prawo i Sprawiedliwość na szczęście wycofało. Wydłużenie stażu nauczycieli, wycofali się państwo z tego. Nowe zasady awansu nauczycieli, też się z tego państwo wycofaliście. Można więc powiedzieć, że te ostatnie lata, które pani minister Zalewska tak wychodziła przed media i mówiła, że to są takie wspaniałe propozycje, które składa nauczycielom, ze wszystkiego teraz pani minister się wycofała. Ze wszystkiego. Nie zostało prawie nic. To pokazuje, że te propozycje nie były dobre. Poza tym my jako nauczyciele, to nie jest kwestia 2 tygodni, proszę państwa. To jest kwestia kilku miesięcy, gdzie apelowaliśmy do pani minister o rozmowy, gdzie były prośby o to, żeby rozwiązać jakąś tą sytuację. A uzyskiwaliśmy tylko jeden komunikat, który państwo mogliście słyszeć w mediach. Sytuacja jest wspaniała w oświacie, wszystko jest policzone, wszystko będzie dobrze. Nie było absolutnie z drugiej strony chęci rozmowy. A jeżeli ma być dialog, to dialog zawsze musi być z dwóch stron. Zawsze. Co jeszcze chciałam tutaj powiedzieć? Proszę państwa, część wypłaty nauczycieli przejmują na siebie przecież samorządy, na przykład dodatki. Jak ja na przykład w Kielcach, ja pracuję w szkole w Kielcach i dostajemy naprawdę jakieś minimalne dodatki. Więc jeżeli ja widzę, że prezes wodociągów kieleckich zarabia dziennie 1200 zł, to ja się pytam, dlaczego nie ma pieniędzy dla nauczycieli? Pan prezes wodociągów kieleckich za nasze publiczne pieniądze dziennie zarabia 1200 zł, rocznie ponad 400 tysięcy. To jaka tu jest sprawiedliwość?
No, jest pracownikiem samorządu.
Mówię o samorządzie, pani poseł, w tej chwili. Mówię w tej chwili o samorządzie. I jeszcze chciałam jedno podkreślić, bo mówimy tutaj o związkach. Powiat Starachowicki, proszę państwa, Solidarność dogadała się z ZNP i Solidarność będzie również strajkować wspólnie z ZNP. Dlatego, że my tutaj, ja nie należę do żadnego związku, ale na dole naprawdę pracując w szkole, nikt nie pyta się drugiej osoby, czy ty jesteś w takim związku, czy nie jesteś w związku i tak dalej. Zostaliśmy doprowadzeni jako nauczyciele pod ścianę. Pod ścianę.
Marek Kowal.
I chciałabym ostatnie zdanie.
Ostatnie zdanie.
Ostatnie, proszę państwa.
Już czasu niewiele.
Ten piątek, kiedy została ta nowa propozycja, to jest propozycja rządu taka. Zwolni kolegę swojego z pracy, a dostanie szczęście jego pensji. To jest taka propozycja. Przypomnę, że to PiS wycofało się z tak zwanej godziny karcianej wprowadzanej przez PO, czyli właśnie zwiększenia tych godzin
darmowe
pracy.
Lekcje.
W tej chwili to samo chcą wprowadzić kosztem właśnie, tak jak mówiłam, żeby zwolnić kolegę czy koleżankę z pracy. No a już ten program 500+ na krowę to po prostu nas tutaj... Zastanawiamy się, ile krowy negocjowały swój program, żeby dostać 500+, bo my negocjujemy od miesiący i niestety nic nam się udało nie udało uzyskać.
Marek Kowalski, Nowoczesna.
Ja liczę na to, że jednak się dogadają. Natomiast patrząc po tym, jak po działaniach PiS-u, czy właśnie 500+ na krowę, to wygląda tak, jakby jednak PiS chciał spróbować wytrzymać nauczycieli, zobaczyć, policzyć, jak to jutro będzie wyglądało, ilu będzie strajkowało, ilu nie będzie strajkowało, że może ta liczba jednak będzie mniejsza i uda się w jakiś sposób ich przesiłować. No i to jest przykre. Bo patrząc na to co się dzieje, i tutaj rozmawialiśmy też o Unii Europejskiej, to według mnie naszą siłą powinna być edukacja w Unii Europejskiej, to żebyśmy mieli jak najlepiej wykwalifikowanych pracowników, jak najlepsze kadry, mądre społeczeństwo, a tutaj stawianie tego sporu na nauczycielach, to nie powinno mieć miejsca. To są ludzie, którzy ciężko pracują.
Publiczność, prosimy o spokój.
Dbają o to,
minut.
Żebyśmy byli dobrze wyedukowani. To jest według mnie podstawa naszej konkurencyjności dzisiaj na świecie i w Unii Europejskiej. Także to jest moje zdanie. No i dochodzą mnie niestety przykre sygnały. To jest, aż się zdziwiłem, bo to dzisiaj dotarło, że gdzieś tam już są nauczyciele, oczywiście po cichu, straszeni zwolnieniami. Także to by było bardzo złe, jeżeli to jest prawdziwe. A jeszcze odpowiadając na pytanie z publiczności, to ja nie powiedziałem, wręcz powiedziałem, że PiS mówi, że nie chce wyjść z Unii Europejskiej, natomiast stosuje retorykę, która bardzo podobna doprowadziła do wyjścia z Unii Europejskiej Wielką
Brytanią. Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, ja tylko powiem, że od 5 lat Platforma Obywatelska i PSL nie... nie wprowadzały podwyżek dla nauczycieli i zamrozili podwyżki. I tutaj, szanowni państwo, rzeczywiście sytuacja nauczycieli jest bardzo trudna. Mając na uwadze jeszcze sytuację, kiedy wprowadzili przepis w ustawie, gdzie zagwarantowali nauczycielom w 2012 roku minimalną pensję, przy czym jeżeli na wypłatę tej minimalnej pensji dla wszystkich nauczycieli nie otrzymywały samorządy środków finansowych, wówczas w miesiącu styczniu samorządy musiały wziąć kredyt, żeby wypłacić to minimalne wynagrodzenie. Efekt był taki, że w bardzo szybkim tempie zadłużały się samorządy. Ponadto Platforma Obywatelska i PSL zamknęły 2500 szkół. To dzisiaj skutkuje tym, że są lekcje WF-u na korytarzach. 40 tysięcy nauczycieli zwolniono i szanowni
pani państwo, poseł, minuta do zakończenia programu.
Niestety inni mieli więcej. Lekcje karciane. Co to oznaczało? Że nauczyciel musiał wykładać, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził podwyżki i tutaj, szanowni państwo, proponuję dodatki za wyróżniającą pracę w wysokości 500 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Proponuję dodatek dla stażysty w wysokości 1000 zł. Zwiększenie liczby zajęć rozwijających.
Pani poseł, proszę nie manipulować tym, pani, to mija się z prawdą. To jest nieprawda, co pani mówi.
Chcę powiedzieć, że od 2018 roku wzrosła liczba etatów nauczycieli o 10 tysięcy, natomiast
tak,
samych nauczycieli zostało zatrudnionych 7 tysięcy i co bardzo jest ważne, że 80, szanowni państwo, 85% nauczycieli jest w tej chwili zatrudnionych na pełnym etacie. W okresie 2014-2015
wybiła. To oznacza już koniec naszego programu.
Nauczyciele. Dlatego też
poseł Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość. Niestety mamy czas antenowy mocno ograniczony.
Nie będzie. Ja wierzę, że będzie nauczyciele dogadają się z rządem, ponieważ portfel propozycji przedstawiony przez rząd jest bardzo szeroki.
Poseł Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość, była dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Marek Kowalski, Nowoczesna.
Dziękuję.
Magdalena Fogli-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję państwu.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska.
Dziękuję
uprzejmie. I Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentował dziś Marcin Kornaga.
Miłego i niedzieli życzę.
Program poprowadził Michał Kita, zrealizował Jerzy Sidorowicz. Do usłyszenia.